Regionalny punkt widzenia. Aktualności, ważne wydarzenia, kluczowe decyzje, sukcesy i porażki w komentarzach ekspertów. W Polskim Radiu PIK Regionalny punkt widzenia.
Michał Sobocian, dzień dobry. Dziś w programie m.in. o personalnych roszadach w Nowoczesnej, potencjalnych skutkach obniżenia pensji parlamentarzystów i samorządowców. Powrócimy do protestu opiekunów osób niepełnosprawnych. Porozmawiamy także o sytuacji na Bliskim Wschodzie, po tym jak amerykański prezydent wycofał się z porozumienia nuklearnego z Iranem. Witam gości, profesor Janusz Golinowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień
witam
dobry.
Witam serdecznie.
I w naszym toruńskim studiu są profesor Radosław Sojak, socjolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I dr Patryk Tomaszewski, politolog z UMK w Toruniu. Zacznijmy właśnie może od Nowoczesnej. Nowoczesna, którą tworzyliśmy, to była otwarta i odważna partia, wyrażała swoje poglądy, nie bała się tych ryzykownych politycznie. Mam wrażenie, że teraz Nowoczesna stała się PO bis, mówiła w wywiadzie dla Radia Tok FM toruńska posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, tłumacząc powody odejścia z Nowoczesnej. Z partii odeszła także posłanka Joanna Schmidt. No i pytanie, co teraz czeka Nowoczesną, czy partia przetrwa ten sztorm? Zacznijmy od profesora Janusza Golinowskiego.
No cóż, można powiedzieć żartobliwie, że się panie pokłóciły, ponieważ zabrakło pana Petru. Natomiast poważnie rzecz ujmując, Nowoczesna ma problem z własną tożsamością. Ona była przymierzana jako partia, która miała zastąpić PO. Sytuacja na dzień dzisiejszy wygląda zgoła inaczej, czyli brak tej tożsamości. Myślę, że popycha partię w kierunku sporów personalnych i to są spory w zasadzie o pietruszkę, bo tak na dobrą sprawę, patrząc na notowania Nowoczesnej i myślę, że im gorsze notowania Nowoczesnej, tym rzeczywiście te spory będą polegały na tym, że poszukuje się winnych. I to poszukiwanie winnych oznacza wycinanie tego podstawowego, powiedzmy, garnituru ludzi, którzy coś tam znaczyli w Nowoczesnej. Zaczęło się od pana Petru. Na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda zdecydowanie gorzej, czyli jeśli szukać koalicji, a myślę, że PO próbuje to robić z Nowoczesną, to może się okazać w najbliższych wyborach samorządowych, że nie ma z kim iść do tej koalicji.
Nowoczesna, tu pytanie do doktora Patryka Tomaszewskiego, zbytnio zbliżyła się do Platformy, czy nie było innego wyjścia? Bo tylko współpracując można powalczyć ze Zjednoczoną Prawicą.
Ja nie widziałem od samego początku takich szczególnych różnic pomiędzy Nowoczesną a Platformą Obywatelską, poza narracją. No i może Nowoczesna przypominała tą Platformę z czasów trzech tenorów, jak Platforma powstawała, czyli partia nastawiona do klasy średniej, do przedsiębiorców, raczej stawiająca na ekonomię, a nie rozważania na temat obyczajowości. Natomiast okazało się, że te poglądy w ogóle się nie przebiły, a nawet nie były za bardzo wyrażane, a Nowoczesna skupiła się na krytyce Prawa i Sprawiedliwości, nie prezentując nic innego niż silniejszy partner, starszy partner, doświadczony partner, jakim jest Platforma Obywatelska. No i to spowodowało w mojej ocenie dzisiejszą sytuację, że Nowoczesna nie bardzo ma co zaprezentować wyborcom. Do końca nie wiemy, jakie to jest ugrupowanie, do czego zmierza, jakie ma cele, no poza odsunięciem od władzy Prawa i Sprawiedliwości. No i została troszkę wciągnięta w tą grę jako słabszy partner PO, a wybory samorządowe spowodują, że prawdopodobnie zupełnie zostanie wciągnięta przy działacze przez Platformę Obywatelską i to będzie skutkowało marginalizacją, a ostatecznie czeka prawdopodobnie los twojego ruchu, pana Palikota.
Pojawiają się opinie, że projekt Nowoczesna właśnie się kończy. Pytanie do profesora Radosława Sojaka. Czy Joanna Scheuring-Wielgus, Joanna Schmidt, Ryszard Petru mogą stworzyć nowe ugrupowanie, które może skutecznie powalczyć w wyborach parlamentarnych?
Chyba nie, dlatego że siłą Nowoczesnej, i ja tą diagnozę podtrzymuję przez ostatnie dwa lata, była pewna świeżość kreacji medialnej. W znacznej mierze oparta na rozpoznawalności i marce, niezależnie co o niej sądzimy i co sam autor z nią robił, na marce Ryszarda Petru. I myślę, że Nowoczesna zaczęła się kończyć wtedy, kiedy dała się wciągnąć w grę, która tak naprawdę nie została zaplanowana przez Platformę, tylko przez KOD, przez Komitet Obrony Demokracji. To znaczy wtedy, kiedy zaczęła uparcie walczyć z Platformą, z KODem, z demokratami o palmę pierwszeństwa w wyścigu do najbardziej antypisowskiej opozycji z możliwych. I to właściwie skazało ją z jednej strony na utratę owej medialnej świeżości i inności, która była jej zasobem. No a w starciu raz z doświadczonym Schetyną, dwa z Platformą Obywatelską, która miała olbrzymie i ma cały czas olbrzymie struktury lokalne, regionalne i partyjne, no skazywało ją w gruncie rzeczy na pożarcie. I myślę, że któryś kolejny akt owego pożerania Nowoczesnej w tej chwili obserwujemy. Nie wykluczam, że Ryszard Petru i część działaczy Nowoczesnej będą próbowali stworzyć jakąś nową partię. Nie wykluczam również, że mogą zebrać kilka punktów procentowych w sondażach, dlatego że, proszę zwrócić uwagę, Ryszard Petru nadal jest osobą niesłychanie rozpoznawalną. W tej chwili odeszły dwie posłanki. Joanna Scheuring-Wielgus jest jedną z twarzy medialnych Nowoczesnej. Znowu zupełnie niezależnie od tego sądzimy, cóż to za twarz. Joanna Schmidt piastuje dosyć istotne stanowiska w strukturach europejskich, o ile dobrze pamiętam. Także to nie jest tak, że ci rozbitkowie z Nowoczesnej są zupełnie bez pewnego kapitału. Natomiast myślę, że to wymagałoby bardzo poważnego powrotu do korzeni i takiego twardego stawiania na elektorat antysocjalny i pogodzenia się z tym, że w tym układzie dobry wynik wyborczy będzie oznaczał 6-7 punktów procentowych po prostu.
Spójrzmy teraz troszkę z dystansu na scenę polityczną, bo co sprawia, że oprócz Platformy i PiSu żadna partia w dłuższej perspektywie, w ostatnich latach nie zachowała znaczącego poparcia? Profesor Janusz Golinowski. To jest tak, że jesteśmy skazani na klincz PiSu i PO, bo swego czasu dobre notowanie Samoobrony, Ruchu Palikota, Kukiz 15, Nowoczesnej i z czasem te inicjatywy albo się rozpadają, albo są przystawkami dla większych. Dlaczego tak się dzieje?
Ja bym na to spojrzał troszeczkę szerszej perspektywy. Otóż my chyba czasami do końca nie mamy świadomości o zmianach, jakie zachodzą na przestrzeni tej cywilizacji zachodniej, a szczególnie europejskiej, gdzie rzeczywiście to stare próbuje obronić własne pozycje. Myślę o PO, myślę o tej narracji neoliberalnej, liberalnej, z tą narracją, którą można by jak gdyby utożsamiać narodową narracją nacjonalistyczną. I to ma miejsce także w Europie. Dlatego też te wszystkie partie, które próbują wbić się na scenę polityczną, one nie zdążą się zakorzenić. Tak jak w biznesie mówi się, że firma musi przez rok pochodzić troszeczkę po tym rynku, aby się na niej zakorzenić, na tym rynku, przepraszam. Tak tutaj partie startują i praktycznie bez jakiegoś większego sukcesu spadają na dno. To znaczy, można powiedzieć, że te dwie partie odbierają możliwości zaistnienia partiom w jakiś sposób właśnie środka. Czy, ja już nie mówię o partiach lewicowych, w ogóle europejska lewica, czy polska lewica ma ten sam dylemat. Ta tożsamość została rozmyta. Myślę, że poprzez odejście od tej narracji socjalnej na rzecz narracji obyczajowej, to się zemściło na partiach lewicowych i dlatego pozostają dwie skrajne, jak gdyby, opcje, dwie skrajne narracje, te, które optują w kierunku właśnie tej narracji narodowej. To widać chociażby w wyborach we Włoszech, w wyborach w Austrii. Można by mnożyć byty i w Polsce mamy do czynienia z taką samą, właśnie z takim samym podziałem na tą narrację, nazwijmy to liberalną, i tą narrację właśnie PiSu.
I pytanie do doktora Patryka Tomaszewskiego. To zjawisko będzie się pogłębiać? Walka dwóch największych skutecznie niszczy konkurencję? Będzie niszczyć w przyszłości?
Czy ta antynomia jest dość wyrazista też dla wyborców? Mamy zwolenników tej szeroko pojętej koalicji prawicowej, no i mamy przeciwników zgrupowanych wokół Platformy. Platformie nie zależy raczej, żeby wyrastała im konkurencja, bo będzie to odbieranie punktów procentowych, a w gruncie rzeczy mandatów. No PiS też zmajoryzował wszystkie środowiska, no może poza Kukizem, no, który jednak tam stale jest powyżej progu wyborczego, wyborczego, natomiast cała reszta w zasadzie nie ma znaczenia. No i to jest wygodne, taka narracja jest wygodna dla tych dużych ugrupowań partyjnych. Inne partie, jak pokazuje historia, przynajmniej w Polsce, jak się pojawią, to raczej na chwilę, no istnieje jeszcze PSL, pamiętajmy, stale jest na scenie politycznej, natomiast pojawiają się nowe środowiska, które są takimi środowiskami protestu, albo z lewej, albo z prawej strony i one po prostu giną, bo część z działaczy przechodzi do silniejszych ugrupowań, no to zwykłe synekury, różne inne rzeczy, które wiążą się z tą dużą polityką, a nie bycie w kanapowej opozycji. No i tutaj to się powtarza jakby ten scenariusz i ci politycy widzimy, jaka jest też fluktuacja pomiędzy nimi, jak przechodzenie z tych małych ugrupowań do dużych. No i poza tym zarówno lewicę tą, powiedzmy, która jest poza tym głównym nurtem, jak i prawicę, można tak skwitować, że to są też żeglarze z małymi okrętami i każdy chce z nich być kapitanem i to też widać po tym rozdrobnieniu tej sceny politycznej, więc myślę, że w najbliższym czasie no, skazani jesteśmy na te dwa duże ugrupowania, no i kilka mniejszych, które pewnie jeszcze przetrwają albo się przetransformują w jakieś inne środowisko.
Tak jak pan mówi, antena miała jest wygodna dla tych największych. Pytanie, czy jest dobra, no właśnie, dla społeczeństwa, dla obywateli, dla wyborców, profesor Radosław Sojak, a może tak, może należy zaakceptować, że jesteśmy skazani na klincz tych dwóch największych partii.
Znaczy, powiedziałbym tak, nie widać z powodu tej dychotomii, jakiegoś specjalnego tąpnięcia w poziomie zaangażowania obywatelskiego. Frekwencja w wyborach jest na niskim, ale w gruncie rzeczy dosyć standardowym w Europie postkomunistycznej, bo to tak by należało powiedzieć, poziomie. Więc można byłoby zasadnie stawiać taką hipotezę, że w gruncie rzeczy no, odnaleźliśmy jakiś taki podział polityczny, który dobrze opisuje nasze emocje społeczne. Natomiast ja spróbowałbym na to jednak spojrzeć od strony takiej też instytucjonalnej. To znaczy trwają i funkcjonują na polskiej scenie politycznej te partie, które zdołały zachować po upadku komunizmu albo zbudować w latach 90. pewne zaplecze takie, no właśnie, instytucjonalne. Jarosław Kaczyński robił to wtedy, kiedy zbierały się konwenty Świętej Katarzyny i prawica się jednoczyła. On wtedy stawiał na to właśnie, żeby budować zaplecze takie, powiedziałbym, finansowo-organizacyjne i na tym wygrał z różnych powodów. Platforma dorobiła się takiej silnej podstawy instytucjonalnej przez 8 lat rządów i przez swoje zakorzenienie w samorządach przede wszystkim, które przecież trwa teraz. No proszę sobie wyobrazić, co by było z Platformą, gdyby ona w tej chwili nie miała kontroli nad samorządami właściwie w całej Polsce. SLD zachowało sporą część majątku po nieboszce PZPR. PSL właściwie przejął w całości struktury ZSL-u. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że SLD właściwie przez przypadek nie dostało się do parlamentu, bo to tak należałoby określić, no to jest kilkaset tysięcy głosów i nieszczęsna decyzja czy szczęsna, bo to już ja nie chciałbym oceniać, ale decyzja o koalicji, no to przecież SLD byłoby partią parlamentarną i ona wcale nie znika, więc to jest jak gdyby jeden element. A drugi element, na który bym zwrócił uwagę, to, że my mamy prawo wyborcze i ordynację wyborczą, która bardzo sprzyja stabilizowaniu takich partii. Mamy bardzo zawiłe prawo na przykład o finansowaniu partii politycznych. No, Nowoczesna między innymi o to się przecież potknęła, tak? Z tego błędu pana Pichowicza można się naśmiewać, można nad nim płakać, natomiast niezależnie od tego, co będziemy robili, to był błąd, który jest zupełnym drobiazgiem, tak?
Ale pozbawił finansowania.
Tak, ja mówię w tym momencie o finansowaniu i o przelewie nie z tego konta, co trzeba, na inne konto. To, prawda? To są tego typu drobiazgi. Mamy próg wyborczy, który jest ustawiony na poziomie 5 punktów procentowych. To jest stosunkowo wysoko, szczerze powiedziawszy, biorąc pod uwagę jak bardzo nieskonsolidowane jeszcze są niektóre partie. W związku z tym wydaje mi się, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia dynamiki społecznej, ale to jest kwestia przede wszystkim wszystkim właśnie tej bazy instytucjonalnej i po drugie pewnych uwarunkowań formalno-prawnych, więc jeżeli załamujemy nad tym ręce i uważamy, że jest niedobrze, no to trzeba poważnie podyskutować o tym, czy na przykład chcemy zachować taki, a nie inny próg wyborczy, taką, a nie inną ordynację, czy taki, a nie inny system finansowania partii politycznych, po prostu.
Jeszcze kończąc ten wątek po jednym zdaniu. Jakiś czas temu przeprowadzono na panelu Ariadna badanie. Z tego badania wynikało, że 45% Polaków twierdzi, że żadna partia polityczna nie reprezentuje ich poglądów. Pytanie do profesora Janusza Galinowskiego. To znaczy, że jest miejsce na nowe ugrupowanie?
To znaczy i tak, i nie, ponieważ społeczeństwo tymi, powiedzmy, knajackimi sporami jest troszeczkę zmęczone i dlatego zaczyna spostrzegać politykę jako jedno wielkie bagno, a nie pewien sposób na urządzenie państwa. Dlatego też ten sceptycyzm moim zdaniem nie bierze się bardziej z braku jakiejś wyrazistej partii, ale takiego ogólnego zmęczenia na zasadzie spolaryzowania społeczeństwa i polityzowania wszystkiego, co jest możliwe. Nawet tą dziurę w jezdni można spolityzować i dlatego mamy do czynienia ze swoistego rodzaju dystansem. Myślę, że Polacy wyobrażają sobie troszeczkę lepiej politykę, aniżeli sami politycy.
Sejm przegłosował wczoraj obniżenie uposażenia posłów i senatorów o 20%. Zagłosowało 240 posłów przeciwko 2, ale w głosowaniu nie uczestniczyli posłowie Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Unii Europejskich Demokratów, Polskiego Stronnictwa Ludowego, kilkunastu posłów Kukiz 15, kilku posłów niezrzeszonych. Media ostatnio informowały także o tym, że do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu trafił projekt rozporządzenia, na mocy którego obniżone zostaną pensje samorządowców. W przyszłym tygodniu ma się nim zająć rząd. Samorządowcy mają maksymalnie zarabiać około 10 000 zł. No i teraz pytanie, czy te obniżki mogą mieć jakieś konsekwencje? Może ta zmiana przyjdzie bezboleśnie, bo tu zdania obserwatorów są podzielone. Patryk Tomaszewski, jak pan to ocenia?
To jest raczej gra na wyborcę, prawda? W tej chwili to nie jest dyskusja. Zresztą trudno chyba sobie, nie wiem, ustawowo ustalić, jaka stawka byłaby wystarczająca dla samorządowca, czy też dla parlamentarzysty. Czy 10 tysięcy to jest dużo, czy mało? Z jakiej perspektywy będziemy na to patrzeć? Natomiast przeciętny obywatel, który zarabia średnią krajową lub poniżej średniej krajowej, patrzy na sumę 10 tysięcy, że to są niebotyczne, bajońskie pieniądze i z tego względu będzie mówił jak najbardziej tym darmozjadom, to w cudzysłowie, ciąć i dawać im znacznie mniej pieniędzy, więc jest to zagranie, można powiedzieć, pod marketingowe, pod publikę, natomiast nie ma dyskusji takiej szerszej dotyczącej, jak te stawki mają wyglądać. Ja też sobie nie wyobrażam, bo możemy obniżać te stawki do takiego poziomu, nie wiem, 2 000 zł, natomiast no, jakiś tam poziom życia tych naszych przedstawicieli narodu też powinien być godny na tej zasadzie, że no, nie wyobrażam sobie, żeby w jednym garniturze chodzili od wiosny do zimy, chociaż jest to możliwe. Natomiast chyba nie o to w tym wszystkim chodzi. Być może trzeba było dyskutować w ogóle o takich zmianach właśnie systemowych. Może zniesienie Senatu, może zmniejszenie liczby posłów. Może to są rozwiązania właściwe. Natomiast nie sama dyskusja o uposażeniu. Dwa, że obawiam się, że skoro zmniejszymy te stawki, to będziemy szukali innych rozwiązań. Skoro nie nagrody, to może dodatki. Może jak nie dodatki, to delegacje. No mieliśmy przykłady już tych wyjazdów za granicę, wylotów posłów, więc będzie szukanie innych środków zdobywania na życie, jeżeli bardzo mocno obniżymy. I mi trudno powiedzieć, jaka stawka jest dobra. Możemy zrobić ilościowe badanie, ile by Polacy chcieli zapłacić dla swoich przedstawicieli i myślę, że to by było z połowę mniej niż teraz jest wskazywane.
Jarosław Kaczyński, ogłaszając pomysł obniżek, mówił, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy. Pytanie do profesora Janusza Golinowskiego. Z drugiej strony są głosy mówiące o tym, że te obniżki wpłyną negatywnie na jakość sceny politycznej. Jak pan na to patrzy? Będzie jakiś taki wymierny efekt?
To znaczy, myślę, że jest tutaj dużo elementów populizmu przedwyborczego. Pamiętajmy, że wchodzimy w okres maratonu wyborczego, czyli wyborów samorządowych, do Parlamentu Europejskiego, parlamentarnych i w konsekwencji prezydenckich. I dlatego te partie w zasadzie na wyścigi starają się uwodzić wyborców, jednocześnie dokonując swoistego rodzaju aktu samodestrukcji, jeśli chodzi o obniżenie stawek. No, można by polemizować czy dyskutować, czy te stawki w przypadku posłów są za wysokie, za niskie. Ja zawsze wychodzę z założenia, że bogate jest państwo bogactwem swoich obywateli, także to trzeba zawsze dopasowywać do tej średniej przysłowiowej krajowej. Natomiast daje to w sensie medialnym taki efekt właśnie, właśnie przyciągający, uwodzący, że my jesteśmy w stanie więcej poświęcić z siebie, aby dać wam. I stąd może tym jest to motywowane.
Pytanie do profesora Radosława Sojaka. Myśli pan, że będzie szedł za tym taki mechanizm? Bo słuchać to w publicystyce, takie obawy, że no właśnie, będą szli do polityki osoby, które niekoniecznie powinny się w tej polityce znaleźć, no bo te uposażenia nie są zachwycające i gdzie indziej można na przykład w biznesie zarobić wielokrotnie więcej. Może być taki mechanizm, czy niekoniecznie?
Czy taki mechanizm już jest? To żyjemy jakimś złudzeniem, myśląc, że opłaca się porzucić prywatny sektor dlatego, żeby zostać politykiem. To znaczy jedyna osoba, której się to opłaciło, i to też nie sądzę, że finansowo, którą widzę na horyzoncie, to jest obecny premier Mateusz Morawiecki, który nadrabia, powiedzmy, pozycją polityczną i pozycją społeczną związaną z premierowaniem czy wicepremierowaniem. A więc to jest jak gdyby pierwsza kwestia. Od dawna żyjemy w takiej kulturze, w której najzdolniejsi nie idą do polityki. Zresztą też na przykład nie idą do nauki już od dłuższego czasu, tylko właśnie lokują się gdzieś w prywatnym sektorze, bo tam się po prostu zarabia najwięcej i tam tych ograniczeń jest zdecydowanie najmniej. Druga kwestia jest taka, że ja nie chciałbym bronić tej obniżki, dlatego że uważam, że ona była rzeczywiście spowodowana kwestiami czysto sondażowo-populistycznymi. Zresztą trzeba powiedzieć, że Jarosławowi Kaczyńskiemu po raz kolejny się udało, tak? No bo trend sondażowy, który po kwestii nagród był bardzo, bardzo dla PiSu niekorzystny, został ewidentnie wyhamowany, a wygląda nawet na to, że w pewnych przynajmniej badaniach nawet odwrócony. W związku z tym od tej strony to się udało, ale jest na przykład taka tradycja, my lubimy kulturę anglosaską, jest taka tradycja anglosaska, która zakłada, że do polityki idą osoby, czy generalnie do służby publicznej w ogóle, idą osoby, którym się udało, tak? Które są, jak to mówią Anglicy, independently rich, tak? Czyli bogate niezależnie od tego, że zajmują się polityką. I oczywiście można dyskutować, czy Polska już jest na tym etapie, że możemy próbować ten model jakoś wdrażać, czy jeszcze jest na to zdecydowanie za wcześnie ze względu na poziom zamożności społeczeństwa, ale to też jest pewny wzorzec, o którym warto wiedzieć, tak? Natomiast ja nie mam złudzeń. Znaczy, wydaje mi się, że generalnie selekcja do świata politycznego w tej chwili rzadko kiedy jest pozytywna, raczej jest selekcją z różnych powodów negatywną, ale nie sądzę również, by kluczowym aspektem tej negatywnej selekcji była wyższa bądź niższa stawka uposażeń w polityce. Myślę, że tutaj przede wszystkim destrukcyjny jest system wyborczy, ordynacja proporcjonalna oparta na listach partyjnych i właściwie jednoosobowa władza szefów partii, którzy te listy układają. Natomiast oczywiście trzeba sobie jasno powiedzieć, że obniżka uposażeń w tym momencie, przed tym maratonem wyborczym, to jest bardzo silne uderzenie obozu rządzącego w opozycję, dlatego że pamiętajmy, że spora część parlamentarzystów, a także samorządowców prowadzi kampanie wyborcze za prywatne pieniądze. Nie tylko dlatego, że nie mają funduszy partyjnych, ale także dlatego, że to jest najprostsze, bo unika się całej biurokracji partyjnej. I my tego nie pamiętamy i my o tym nie wiemy, o tym się głośno nie mówi, ale spora część parlamentarzystów i samorządowców nawet po wygranych wyborach jest po prostu solidnie zadłużona. Oni mają po prostu pożyczki, kredyty do spłacania, które zostały wydane na kampanię. I teraz obniżenie tuż przed takim maratonem wyborczym tych uposażeń, myślę, że zwłaszcza dla samorządowców, no to jest ciężar, który nie rozłoży się symetrycznie, bo rządzący oczywiście mają sposoby na to, by sobie owe straty powetować, nawet jeśli nie indywidualnie, to zbiorowo z perspektywy całej partii. Także myślę, że to jest zagranie bardzo, bardzo ryzykowne ze strony Zjednoczonej Prawicy. Chwilowo wygląda na to, że im się będzie to opłacało. Czy będzie się opłacało w średniookresowej perspektywie, to się dowiemy, powiedzmy, w przyszłym roku po wyborach parlamentarnych. Natomiast o skutkach długofalowych będziemy mogli powiedzieć dopiero za jakieś 5 lat.
Teraz chwilę przerwę do dyskusji i do Sejmu zajrzymy za 2,5 minuty. To jest Regionalny Punkt Widzenia. Zostańcie Państwo z nami.
ślepo pędzi złudny czas. Światła miasta bledną już. Wyściga mnie krzyczący świat. Zabierz mnie i spokój wróć.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
Ponad 3 tygodnie trwa w Sejmie protest opiekunów osób niepełnosprawnych. W minionym tygodniu manifestacje poparcia dla protestujących odbyły się m.in. w Bydgoszczy i w Włocławku, ale są także organizacje wspierające niepełnosprawnych, które apelują o przerwanie czy zawieszenie protestu. Przy okazji niektórzy politycy wypowiadają się w kontrowersyjny sposób. Poseł Zjednoczonej Prawicy Jacek Żalek stwierdził, że rodzicom nie należy się gotówka, bo traktują swoje dzieci jak żywe tarcze. Mogą wśród nich być także zwyrodniali rodzice. Poseł przeprosił za tę wypowiedź. Parlamentarzyści 2 dni temu m.in. podnieśli rentę socjalną do wysokości najniższej renty. Taki był jeden z postulatów opiekunów. Jest także propozycja rządu pomocy rzeczowej, ale protestujący chcą dostawać 500 zł gotówki. No i pytanie, czy protest należy zakończyć, bo rząd zrobił wszystko, jak twierdzą niektórzy, czy jednak zrobił za mało, bo nie spełnił oczekiwań opiekunów, profesor Janusz Golimowski.
No, w warunkach, których możemy nazwać negocjacjami, gdzieś tam należy szukać kompromisu. Natomiast ten spór stał się sporem, moim zdaniem, zbyt emocjonalnym. I w tym kontekście można się w części zgodzić z opinią posła Żalka, że rzeczywiście wyciąga się bardzo taki chwytliwy temat jak niepełnosprawny. Trudno, żeby kwestionować, powiedzmy, życie czy też poziom życia niepełnosprawnych. One, te osoby niepełnosprawne, mogą budzić rzeczywiście taką łezkę w oku, gdy widzimy ich poziom życia i tak dalej, że trzeba ich wesprzeć. Natomiast jest jeszcze druga strona tegoż medalu. Tak jak powiedziałem, jeśli to odbywa się w trybie negocjacyjnym, to gdzieś po drodze musi pojawić się kompromis. Można by zastanowić się na rzecz czego, albo w jaki sposób rzeczywiście sprostać oczekiwaniom w maksymalnym stopniu. Pamiętajmy, że nasze społeczeństwo nie jest społeczeństwem zamkniętym. zamożnym, w związku z tym porównywanie niepełnosprawnego w Niemczech czy w Szwajcarii i w Polsce to są dwie różne sfery. Ja powtórzę to, co powiedziałem wcześniej, że bogate jest państwo bogactwem swoich obywateli, jeśli rzeczywiście państwo na to stać. Można by się zastanawiać, że poszukiwać tych pieniędzy, ale jest to pewien proces, tego się nie da zrobić z dnia na dzień. I dlatego z jednej strony rozumiem determinację mam, czy o rodziców tych niepełnosprawnych, z drugiej strony mam też świadomość pewnych ograniczeń, jakie są w państwie, które musi tymi pieniędzmi odpowiednio dysponować.
Osoby popierające protest mówią, daje się 500 plus wszystkim, mówi się o wyprawkach dla wszystkich, powinny znaleźć się pieniądze dla niepełnosprawnych. Ci, którzy są za zakończeniem protestu, mówią, rząd zrobił co mógł, teraz potrzebne są rozwiązania systemowe. Kto ma rację, dr Patryk Tomaszewski?
Obie strony mają
swoje racje.
Swoje racje, ale tak na poważnie, no, jeżeli się otwiera taki worek rozdawnictwa, no to później nie dziwimy się, że z tego worka do tego worka chce sięgać coraz więcej dłoni. No i jedni, ponieważ faktycznie potrzebują tej pomocy, a inni powiedzą, dlaczego też nie my, skoro inni już dostali. Szczególnie okres kampanii wyborczych jest dobrym, aby do tego worka sięgać. No to natomiast oczywiście tutaj argumenty rodziców osób niepełnosprawnych są ważne. Pytanie jest jednak inne. Czy nas na to jako państwo stać? Albo gdzie zabrać? Bo ja uważam, na to jakby politycy na przykład opozycji też nie odpowiadają. Zresztą obojętnie, która strona jest w opozycji. Kiedy kończą się pieniądze publiczne i skąd je przelewać? Ponieważ ten worek właśnie nie jest bez dna. Więc ja sobie wyobrażam, że do kompromisu musi dojść. Czy argument 500 zł ktoś dostał, czyli na dziecko, czy to jest dobry argument, to tam chyba stały jednak pomysły poza tym socjalnym, wyborczym, to jednak mówiący o zapaści demograficznej kraju, bo tutaj jak demografowie wskazują, nas będzie 32 miliony w 2050 roku. Mamy chyba 17% jeżeli chodzi o Polskę. To jest dosyć globalny problem strategiczny naszego państwa w dalekiej perspektywie, chociażby emerytur. Ale czy pomagać? Tak. Czy ja mam łatwe rozwiązanie dla rządu, skąd wziąć pieniądze, czy komu nie dać lub komu zabrać, no to ja nie mam pojęcia. Prawdopodobnie rząd będzie dążył jednak do już, skoro tylko tyle mógł obiecać, no to raczej więcej nie będzie. A pojawią się środowiska, zawsze się znajdą takie, które będą stwierdzą, że to jest już wystarczające. Również wśród osób wychowujących niepełnosprawnych.
Pytanie do profesora Radosława Swojaka. Ten protest będzie miał jakieś skutki polityczne, społeczne? Czy on może trwać tak na przykład jeszcze wiele, wiele tygodni bez jakiegoś takiego szerszego efektu?
Myślę, że on już wszedł w fazę takiego powolnego wygasania. To jest tak, że ten protest w punkcie wyjścia, jak zawsze zresztą, bo przypomnijmy sobie, że to nie jest pierwszy protest tego rodzaju, też nie pierwszy tego rodzaju protest w polskim Sejmie. Poprzedni zresztą PiS wspierał jako opozycja. On na początku budzi zrozumiałą sympatię, zrozumiałe współczucie, ale rząd tutaj umiejętnie i od strony pewnej komunikacyjnej i od strony strategii negocjacyjnej dawkuje informacje i pokazuje, że pewne rzeczy czy postulaty, które były na początku bardzo głośno podnoszone, są spełniane. I mam wrażenie, że niezależnie od tych manifestacji poparcia, taki rodzaj ogólnej społecznej sympatii i zainteresowania tego, co się dzieje w Sejmie, ta fala po prostu opada. Częściowo w sposób naturalny, częściowo dlatego, że część tych postulatów została spełniona. Warto też zwrócić uwagę, że biorąc pod uwagę te działania rządu, które zostały już zrobione, to trzeba powiedzieć, że w całej historii III RP środowisko osób niepełnosprawnych jeszcze tyle nigdy nie osiągnęło. Tak? To znaczy w pewnym sensie to jest największy dotychczasowy sukces tego środowiska w poprawianiu swojej sytuacji materialnej.
Środowiska mówią, my tak naprawdę przyszliśmy po spełnienie obietnic. Tak mówią mamy osób niepełnosprawnych.
Tak, nie, ja ten argument całkowicie rozumiem, bo poprzedni protest w Sejmie skończył się właśnie obietnicami, w które to środowisko uwierzyło. Protest zakończyło i potem z racji też trochę kalendarza wyborczego, chociaż podejrzewam, że nie tylko, zrobiono w tej sprawie niewiele, więc w porównaniu z tym, co było wcześniej, jak na razie rząd zrobił więcej niż ktokolwiek do tej pory dla tego środowiska. I w takiej sytuacji, gdyby ponawianie czy eskalacja kolejnych postulatów, no spotyka się z coraz mniejszym zrozumieniem z jednej strony negocjatorów rządowych, z drugiej strony myślę opinii publicznej. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, która tu jest myślę dosyć symptomatyczna. Ja to mówiłem w kontekście protestu rezydentów, że tak naprawdę nie chodzi o pieniądze. To znaczy, że pieniądze są takim łatwym sposobem wyartykułowania żądania informacji, jest mi źle, jest mi niedobrze, mam poważne problemy. Jak się słucha rozmów z rodzicami tych dzieci niepełnosprawnych, to tam przewija się non-stop, regularnie, jeden wątek. Mianowicie, co będzie, jak my odejdziemy? Tak? Co się stanie z naszymi dziećmi w momencie, kiedy nas zabraknie w ich życiu? I myślę, że żadna kwota pieniędzy dorzucana na bieżąco tutaj tego nie załatwi. My musimy sobie po prostu odpowiedzieć na pytanie, tak samo jak musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak zorganizowana jest praca lekarzy w polskich szpitalach, tak samo musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak mamy organizować opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, wtedy kiedy na przykład rodzina nie jest w stanie sprawować
opieki
nad nimi.
Problem jest skomplikowany. Jeszcze zostało nam 5 minut, więc po minucie dla każdego z panów. Na koniec zatrzymujemy się przy Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone wycofały się z porozumienia nuklearnego z Iranem. Amerykański prezydent Donald Trump mówił, że było ono fatalnie wynegocjowane i że mogłoby doprowadzić do wyścigu zbrojeń na Bliskim Wschodzie, że Iran i tak pracował nad bombą atomową. Wycofanie się z porozumienia oznacza, że Iran znów ma zostać objęty sankcjami ze strony USA. Profesor Janusz Golinowski, jak pan ocenia decyzję Donalda Trumpa? Kto na tym zyska, kto straci?
Twarde stanowisko neokonserwatystów, jakimi otacza się Trump, myślę, że mu szkodzi, ponieważ po pierwsze wzrasta cena ropy naftowej, po drugie Europa w postaci pana Macrona, pani Merkel, pani May także w jakiś sposób dystansuje się od stanowiska, mówiąc, że oni będą respektować tą umowę. Osłabiając Iran, przytulamy Iran do Rosji. To jest bardzo niebezpieczna gra. Notabene Trump otwierał wszystkie możliwe fronty, czyli w wojnie handlowej z Europą, w wojnie handlowej z Chinami, na Bliskim Wschodzie, na Ukrainie. Jest zbyt dużo konfliktów i ktoś to kiedyś ładnie określił jako takim właśnie przerostem pewnych oczekiwań imperialnych i myślę, że nie sprosta tym oczekiwaniom, zwłaszcza, że myślę, że pretekstem do zabaw z Iranem jest przejście Iranu na kupowanie ropy naftowej za euro. Stąd Europa widzi to zupełnie inaczej. Widzi to w formie zagrożeń, natomiast Trump broni petrodolara.
Jeśli irański reżim będzie kontynuował swoje aspiracje nuklearne, będzie miał większe problemy niż kiedykolwiek wcześniej, zapowiedział prezydent Donald Trump. Patryk Tomaszewski, jak pan ocenia decyzję prezydenta? Ona wpłynie na sytuację w regionie?
Oczywiście wpłynie również na uwarunkowania w Europie, to co wspomniał pan profesor. Jeżeli chodzi o region, no to już mamy tutaj pewną eskalację konfliktu między Izraelem a Iranem. Ja myślę, że Trump od początku mówił, że to porozumienie nie jest dobre, no zresztą wynegocjowane przez demokratów, więc to trudno, żeby oceniał inaczej politycznie. Natomiast tam pojawiają się też, wydaje mi się, że jeszcze może było to przemilczeć, dopóki było państwo islamskie dosyć silne i Iran też aktywnie uczestniczył w rozgrywkach. Natomiast teraz Iran już stał się jakby tutaj, na niego patrzy Biały Dom. No i co z Europą? Ponieważ Europejczycy, Niemcy wspomniane, Francja i przejściowo Wielka Brytania nie bardzo chcą się wycofywać z inwestycji, które mają w tej chwili w Iranie i to doprowadzi też do pytania, co z Polską, za kim my się opowiemy. Ja domniemuję, że jak zwykle po 89 roku do naszego największego partnera, czyli tu poprzemy Stany Zjednoczone. Więc ten konflikt będzie miał miejsce. Natomiast czy, jak te embarga, jak to się skończy, to trudno powiedzieć, bo jak wiemy, może za mocne słowo, ale Donald Trump jest dość labilny w tych swoich wypowiedziach.
I już się mówi, że być może sankcje będą odwlekane. I tak. Półtorej minuty dla profesora Radosława Sojaka. Kto zyska, kto straci na tej decyzji w pana ocenie?
Donald Trump reperuje tą decyzją budżet Stanów Zjednoczonych, bo rośnie cena ropy. Reperuje tą decyzją również budżet Rosji, bo rośnie cena ropy. Ale to, co jest, myślę, z jego perspektywy najistotniejsze, podnosi zdecydowanie stabilność i poziom zaufania do dolara, który ponownie staje się taką walutą ucieczkową dla wielu rynków, a to mu jest niesłychanie potrzebne w kontekście wojny celnej z Chinami, żeby dolar nie był osłabiony, więc podejmuje tutaj decyzje, które myślę z perspektywy Stanów Zjednoczonych, takiej partykularnej perspektywy, mogą być całkiem korzystne, zrozumiałe i leżeć w ich interesie. Natomiast nie ulega wątpliwości, że destabilizuje tym region, co też nie wiem, czy nie jest przypadkiem w interesie Stanów Zjednoczonych. Destabilizuje tym samym region. Wbija klin, tak naprawdę wbija klin w Europę, tak? Dlatego, że oczywiście z perspektywy Francji na przykład i Wielkiej Brytanii to jest decyzja ewidentnie niekorzystna. Ale czy to jest już decyzja ewidentnie niekorzystna z perspektywy Niemiec, które powiedzmy sobie trzymają sojusz taki związany z surowcami z Rosją, to wcale nie jestem przekonany. I czy Niemcy muszą się do tej sprawy ustawić dokładnie tak samo jak Francuzi czy Brytyjczycy, tego pewny nie jestem. Także
i do tego tematu będziemy powracać, bo musimy...
Okej.
Panie profesorze, bardzo państwu dziękuję. Profesor Janusz Golinowski, politolog z UKW w Bydgoszczy, profesor Radosław Sojak, socjolog z UMK w Toruniu i dr Patryk Tomaszewski, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu byli państwa i moimi gośćmi. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Za udział w audycji. Do usłyszenia.
Dziękujemy. Dziękujemy.